Witam serdecznie. Moim państwa gościem jest Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
Dzień dobry, pozdrawiam.
Dzień dobry jeszcze raz. Cieszą pana wyniki wyborów w Rudzie Śląskiej?
One potwierdzają jedno, że wybory samorządowe to dla PiS-u naprawdę jest trudna przeprawa. I chyba znamy prawdziwy powód, dlaczego chcą przesunąć wybory samorządowe po wyborach parlamentarnych. Bo już wiedzą dzisiaj, że wybory samorządowe na pewno przegrają. Dlatego ten wynik kandydata PiS-u w tym kontekście jest ważny. Nie wyciągałbym wniosków o poparciu dla poszczególnych formacji politycznych, bo zawsze wybory i uzupełniające, i wybory samorządowe, a suma tych dwóch zdarzeń rządzi się swoimi prawami.
No tak, bo tam rzeczywiście PSL nie wypadł najlepiej, no ale to jest wypadkowa wielu zmiennych. W każdym razie wygląda na to, że PiS się słania już?
Ja bym tak nie powiedział. Myślę, że ci, którzy wyciągają takie wnioski, robią to pochopnie. PiS jest wciąż formacją, która, jakbyśmy uśrednili poparcie sondażowe, prowadzi i trzeba jeszcze wielu starań, żebyśmy pokonali zły rząd, partię, która prowadzi nas na manowce. Przed chwilą w wiadomościach słyszeliśmy o kolejnych karach dla Polski przez błędy rządzących. Nie przez Polskę, nie przez Polaków, tylko przez błędy rządzących. No i to jest rzecz kluczowa, żeby zatrzymać szaleństwo w wielu sprawach i przywrócić czasy profesjonalistów, czy dać czasy profesjonalistów, a nie populistów.
No ale tymi profesjonalistami poprzednia władza, tak? To była koalicja PO i PSL. Ja rozumiem, że też można pan siebie nazwać
profesjonalistą. Dużo lepiej oceniam te czasy niż dzisiejsze.
To jest, no jasne, trudno, żeby pan oceniał je gorzej, ale dlaczego w takim razie nie będzie tej, jak rozumiem, nie będzie wspólnej listy opozycji? Jednego bloku opozycji.
My uważamy, że najskuteczniejszą metodą na zwycięstwo jest zaproponowanie dwóch bloków. Za dużo list jest niedobrze, ale jedna lista też nie jest rozwiązaniem problemu. Wrzucenie wszystkich do jednego worka na Węgrzech spowodowało, że porażka opozycji była porażką niestety totalną. A dwie listy w Czechach spowodowały, że ci, którzy byli w opozycji, dzisiaj rządzą. Więc uczmy się od tych dobrych przykładów, korzystajmy z tych dobrych przykładów ze zwycięskich. Mm-hmm. My taką propozycję składamy. Uważamy, że też ten podział się krystalizuje na formacje centroprawicowe i liberalno-lewicowe, więc tu nie będzie też tak trudno o wspólnotę poglądów i programu, no, ale w dwóch blokach, a nie w jednym.
Tak, ale drogi się rozeszły. Platformy, dawnej Platformy Obywatelskiej i PSL-u. I teraz jak to ma być? Klub pana będzie, klub PSL-u, tak to będę nazywała w skrócie, weźmie na listy formację Hołowni, czy Hołownia weźmie was do siebie?
A to tutaj nikt nie będzie nikogo brał, tylko
zaprosił,
każdy,
jeżeli
się zdecydujemy na współpracę, no to ma być na normalnych zasadach współpracy, partnerstwa, szacunku wzajemnego, ale każdy dzisiaj buduje swoją pozycję i ja się cieszę, że w tej przestrzeni politycznej pojawiają się też nowe ruchy. I to jest wartość. Na pewno one wnoszą
ale jakoś
nową
nigdy
jakość.
Żaden z tych nowych ruchów się nie ostał. Na przykład Kukiz.
To prawda, dlatego polecam współpracę z PSL-em, bo wtedy jest szansa, żeby doświadczenie nasze i ta nowość w połączeniu, czyli tradycja, doświadczenie i ten pierwiastek nowości, no to jest dobra mieszanka, która da taki ekstra efekt. I ja w to głęboko wierzę, że to by była ciekawa propozycja dla
Gowinowcy,
Polski.
Gowinowcy dadzą ekstra efekt?
Tu jest trudniejsza sytuacja oczywiście, bo oni są po moim zdaniem bolesnych doświadczeniach współrządzenia z PiS-em. I to ludzie pamiętają, więc ja im zawsze mówię, wy dzisiaj musicie udowodnić, że jesteście po dobrej stronie mocy, że ci, którzy wytrwali, wyciągnęli wnioski, że chcecie te błędy, które zostały popełnione, naprawić. I wtedy może przyjść taki moment, że wyborca łaskawym okiem spojrzy na taki rachunek sumienia i próbę zadośćuczynienia
krzywd. To już tak pan mówi, jakby był pan specjalistą od resocjalizacji.
Nie czuję się, bo ale, nie jestem uprawniony
nie,
do tego.
Ale to jest takie konstruktywne.
Każdemu należy się druga szansa.
Tak, ale ja pan...
Myślę, że ten program też ma takie znaczenie dzisiaj.
A dla mnie, że ja tak się tutaj jakoś tak naprawię, no jakoś niestety nie czuję takiego ciężaru odpowiedzialności, jakbym czuła, będąc Jarosławem Gowinem i jego drużyną, którzy współpracowali z PiS-em i rzeczywiście to nie wyszło dobrze. Ale Marek Sawicki, pana kolega z partii, powiedział kiedyś takie straszne słowa. Gowin zdradził Tuska, zdradził Kaczyńskiego, zdradzi także Kosiniaka-Kamysza. Takie słowa padły, na pewno pan
Marek
pamięta.
Sawicki jest zawsze ostry w swoich ocenach. To też się dzielimy pewnie w formacji tymi różnymi cechami charakteru. Ja pewnie mam sobie zawsze wiele nadziei i tak patrzę, że szklanka jest do połowy pełna, nie do połowy pusta i każdemu warto tego optymizmu trochę wlać do serca.
No to bardzo szlachetnie. Dwie minuty jeszcze
nie wiem,
mamy...
czy to się do końca w polityce opłaca, tak, ale też nie chcę się zmieniać pod tym względem.
Przypomnę, że moim gościem jest Władysław Kosiniak-Kamysz, Kazimiera Szczuka na antenie Radia Tok FM. RMF FM. A czy na przykład mógłby pan powiedzieć, czy planuje pan zaprosić Bogusława Sonika do współpracy?
On podjął decyzję jednoznaczną, że w obliczu tej deklaracji przewodniczącego Tuska o tym, że kto ma inne poglądy na sprawę aborcji niż Donald Tusk, no to nie będzie dla niego miejsca na listach. Sam powiedział, no to
inne
dzięki.
Inne niż Donald Tusk i inne niż 67% ankietowanych w badaniach, a jeśli to chodzi o ludzi młodych, to jest w ogóle 80 kilka procent poparcia tego projektu, który możemy nazwać dzisiaj projektem Tuska.
Jeżeli się posługujemy sondażami, no to dlaczego boimy się prawdziwego sondażu w postaci referendum? Ja wolę, żeby w tej sprawie zadecydowało 20 milionów kobiet niż 150 kobiet w Sejmie i reszta mężczyzn. Czemu 460 osób jest mądrzejszych, czy ma być mądrzejszych od całego narodu? Ja chcę oddać ten głos autentycznie kobietom w tej sprawie. Najpierw przywrócić kompromis, bo trzeba przywrócić elementarne poczucie bezpieczeństwa, które przez wyrok Trybunału zostało zabrane. I się dziwię, że referendum w tej sprawie boją się dwa środowiska. Skrajnie prawicowe i środowisko lewicowe. One tego nie chcą przyjąć, bo każde mówi, posługuje się tym samym argumentem, choć ma zupełnie diametralnie różne poglądy. Myślę, że się obawiacie po prostu, że wynik tego referendum byłby akceptacja dla tego naszego centrowego pomysłu, czyli akceptacja przywrócenia kompromisu. Ale w sprawie kobiet, ja bym chciał, żebyśmy nie rozmawiali tylko o przerywaniu ciąży, tylko powiedzieli o tym, że nie ma ginekologów, szczególnie na wsi. I co zrobić, żeby ta opieka ginekologiczna była i w ciąży, ale też w różnych etapach życia, żeby doprowadzić do prawdziwej edukacji seksualnej. In vitro. To jest sprawa, która nas wszystkich może połączyć, bo ja uważam, że powinno być refundowane z budżetu państwa. Zresztą wprowadzaliśmy refundację w samorządach. Luka płacowa. No to są też niezwykle ważne tematy, tak, jeżeli chodzi
właśnie
o kobiety.
Tym właśnie się zajmują w środowiska kobiece, tak szeroko to nazywam. To nie jest żadne... moje stanowisko nie jest stanowiskiem skrajnej lewicy, tylko jest stanowiskiem feministycznym. To jest trochę co innego, ale... Dałam panu głos, bo sama zabierałam ten głos, znaczy długo opowiadałam o swoim stanowisku. Proszę mi powiedzieć w takim razie, jeżeli byśmy... Dobrze, zakładamy, że wybory zostały wygrane, tak? Wygrała je opozycja i teraz weszły te dwa bloki, te dwie listy, odniosły sukces. I Donald Tusk stawia warunek. Kto chce, bo oczywiście to on będzie, on czy Koalicja Obywatelska będzie rozdawała karty, bo jest największym ugrupowaniem i powie tak, Donald Tusk, kto nie popiera tego rozwiązania liberalizacji prawa antyaborcyjnego, legalność do 12 tygodnia, nie wchodzi do rządu. Co pan wtedy zrobi?
Jeżeli ktoś będzie chciał w ogóle formułować porozumienie polityczne wokół spraw światopoglądowych i odbierać wolność w tej sprawie nie tylko parlamentarzystom, ale wyborcom tak naprawdę poszczególnych ugrupowań, no to robi bardzo źle, to nie stworzy rządu.
Ale
nie
to da nie się są kwestie...
Rządu. Nie, da się, nie, ta, nie da się takiego rządu stworzyć ale... i to byłoby bardzo niedobre, gdy się zabiera wolność posłom, szczególnie w sprawach światopoglądowych.
Kobietom się odbiera wolność, kiedy im zabrania się... po prostu odbiera im się ochronę zdrowia i prawo do decydowania o własnym ciele. To nie jest kwestia światopoglądowa. Umarły już 4 kobiety w Polsce...
Dlatego trzeba przywrócić kompromis aborcyjny, bo nie było takich przypadków zgonu, jak mamy teraz.
Ojej, były.
Dlatego należy przywrócić najpierw kompromis, a później przejść do referendum, wzmocnić opiekę ginekologiczną, rozmawiać o bezpłatnej antykoncepcji, przejść do spraw naprawdę też powszechnie istotnych i nie wolno ograniczać poglądów społecznych w tej kwestii. Ja jestem za tolerancją i wolnością. Tolerancja to jest dwukierunkowe działanie, że też ci, którzy reprezentują poglądy podobne do moich, a według sondaży ich nie jest wcale tak mało, bo jakbyśmy porównali, że za przywróceniem kompromisu będzie pewnie znakomita większość społeczeństwa.
Nie. Znakomita większość jest za wariantem.
A to są różne sondaże. Dlatego referendum jest jedyną szansą na rozstrzygnięcie naszego sporu, który sondaż jest bardziej wiarygodny. Ale no tak, wracając do tematu kluczowego, czy można tworzyć koalicję w oparciu o sprawy światopoglądu, ja uważam, że to jest niemożliwe.
To nie
że
są można kwestie światopoglądowe, tylko
że to
są
musi być wolność
człowieka.
W parlamencie. Będą różne ustawy przedstawiane w parlamencie w tej sprawie.
Panie prezesie, wszedłby pan do takiego rządu, czy nie, gdyby taki warunek był postawiony?
Jeżeli ktoś taki warunek postawi, to nie stworzy rządu. A ja znam Donalda Tuska, wiem, że on takiego warunku nie postawi. Może złożyć taki projekt w imieniu swojego klubu, ale inne kluby... Tu już nie chodzi tylko o klub PSL-u, ale myślę, że klub Polski 2050 nie sądzę, żeby poparły takie rozwiązanie. Więc osamotniony Donald Tusk, może z lewicą jeszcze, nie stworzy rządu.
No zobaczymy. W każdym razie już troszkę pan powiedział na temat wyborów samorządowych na początku naszej rozmowy, ale gdyby teraz, no tak będzie to głosowanie na temat wydłużenia kadencji samorządów o pół roku. Zagłosuje pan za czy przeciw?
Nie ma żadnego powodu, żeby przesuwać termin wyborów samorządowych. One się powinny odbyć w przyszłym roku, bo taki jest kontrakt podpisany pomiędzy wyborcą a wybranym radnym, prezydentem, wójtem, burmistrzem. Nic się nie wydarzyło takiego, co powodowałoby, że należy ten termin przenieść. No ale... O tym, że będzie zbieg dat i w jednym miesiącu będą musiały się odbyć wybory, wiemy od kilku lat. I rządzący po prostu są nieprzygotowani.
No tak.
Albo wersja, moim zdaniem, polityczna, prawdziwa. Po prostu boją się przegranych w wyborach samorządowych i z takim efektem przegranego iść na wybory parlamentarne po prostu nie chcą.
No ale ponieważ PiS-owi spada poparcie, no to mogłoby to być korzystne dla opozycji, że te wybory są jeszcze oddalone w czasie o pół roku. Można więcej, lepiej jakoś wykorzystać ten czas, a PiS, licząc na to, że po prostu PiS-owi będzie spadać i spadać z powodu wszystkiego tego, co jest, to znaczy kryzysu energetycznego, inflacji i tak dalej.
Ale my się tym różnimy właśnie od PiS-u, że nie wykorzystujemy, czy nie chcemy formułować tak zasad w państwie, żeby były dobre dla jakiejś partii, tylko mają być obiektywne i dobre dla wszystkich obywateli, niezależnie na jaką partię głosują. Jeżeli się umówiliśmy, że kadencja trwa 5 lat, to trwa 5 lat, a nie 5,5 roku czy 6 lat. Więc to są my jesteśmy wierni zasadom, czyli... oni chcą te zasady pisać tak, żeby boisko było ukształtowane na ich korzyść, żebyśmy mieli podgórkę do bramki. Nie przeszkadza
czyli
nam to. Oczywiście nie popieramy takich rozwiązań,
nie
ale nie przestraszymy się takich rozwiązań.
Nie
zagłosuję, będę przeciwko,
tak
będziemy
będzie,
wykorzystywać
no
wszystkie
większość.
Możliwe nasze działania i w Sejmie, w Senacie. Będziemy prosić prezydenta o to, żeby nie akceptował takiej ustawy.
Zapowiadał pan, że złoży wniosek do Europejskiej Partii Ludowej i pipi
tak
w sprawie zamrożenia cen prądu i gazu dla przedsiębiorstw do zamrożenia na poziomie czerwca tego roku.
Tak
czy
jest.
Pan już to zrobił?
Ten list jest przygotowany, jutro w Nowym Tomyślu go przedstawię i wyślę do Manfreda Webera, szefa Europejskiej Partii Ludowej. Do tego oczywiście jest potrzebne kilka działań ze strony rządzących. My tu ich zachęcamy do tego, zachęcamy ich do normalności w podejściu, przynajmniej w tym temacie. Możemy się różnić w wielu kwestiach, ale trzeba ratować polskich przedsiębiorców. My wiemy, jak to zrobić.
Ale jak zamrożenie to zrobić? Jak cen wiecie, jest koniecznością. Wiecie, jak zrobić, to chętnie, proszę, no posłucham.
No dzielę się właśnie,
też bardzo
ustawa
chętnie posłuchają.
Mrożąca ceny energii elektrycznej na poziomie czerwca 2022 roku. Trzeba będzie to samo zrobić gazem.
No dobrze, ale
tak,
jak?
Takie decyzje zostały podjęte już w Unii Europejskiej, na przykład na wniosek Hiszpanii. Więc teraz oczekuję od premiera Morawieckiego natychmiastowego wniosku do Komisji Europejskiej, a ja deklaruję, że ze wszystkich swoich sił i będę przekonywał też naszych partnerów i w Europie, i w Polsce, żeby wszystkie formacje polityczne poparły ten wniosek w Komisji Europejskiej. I to też będzie taki test dla Unii Europejskiej, czy jest gotowa odpowiadać na kryzysy, czy chce ratować przedsiębiorstwa, czy chce gratować taki small biznes i indywidualną działalność gospodarczą.
A kto dopłaci te kwoty firmom? Jakie to będą kwoty?
No jakbyśmy mieli KPO, to można byłoby część KPO przekształcić.
Ale gdyby, no to...
No wie pani redaktor, ja mówię o scenariuszu dla profesjonalistów,
nie ma.
A nie dla populistów. Tamci
no jasne,
są populistami,
ale by było, gdyby
ja
pan...
jestem profesjonalistą i chcę przedstawiać rozwiązania, które są możliwe.
Ale na razie nie są możliwe, więc...
Jest to możliwe, bo jeżeli w Hiszpanii jest to możliwe, to w Polsce moim zdaniem jest jeszcze bardziej
ale
to możliwe.
Każdy
jeżeli
kraj
w Bułgarii
przecież
jest to możliwe, bo Bułgaria to zrobiła. To naprawdę to nie poprzeczka nie jest tak bardzo wysoko postawiona.
Czy to ma robić rząd, czy to ma robić Bruksela? Kto dopłaci różnicę tym producentom prądu?
Rząd chwali się nadwyżkami w budżecie. Mówi, mamy 35 miliardów więcej. Rząd chwali się tym, że wpływy do budżetu są bardzo wysokie. Że tak prowadzą i tak gospodarują, że są gotowi na prawie wszystko. Więc
no to
ja bym tutaj nie widział problemu, żeby i Bruksela się dołożyła, i rząd w Polsce się dołożył.
Bruksela się dołoży, ale jeżeli jest tak, że rząd stać na to, bo to rząd będzie decydował, no to po co to robić na poziomie europejskim?
Nie, tu musi być zgoda do takiego działania Unii Europejskiej, bo umówiliśmy się na pewne zasady. Musi być zasada równej konkurencyjności, tych samych zasad dotyczących konkurencyjności. Przecież te firmy mogą działać na wspólnym rynku, więc muszą być na określone działania takie ponadstandardowe. Zgoda Komisji Europejskiej. Ja uważam, że to jest czas na działania ponadstandardowe, bo jeżeli te firmy upadną, a one nie wytrzymają podwyżki cen gazu o 13-14-krotnej.
Ile by to... Czy mogę? Bo przepraszam, tak. Bo tak ja tak też... Trochę nie jest mi łatwo z tym połączeniem. Ile by to mogło kosztować, tak mniej więcej? Jakiego rzędu kwoty to są?
No to są oczywiście kwoty kilku, czy pewnie nawet kilkunastu miliardów, jeżeli byśmy objęli te sprawy związane z gazem.
No ale złotych czy euro?
Nie, mówię o złotych, mówię o złotych.
Ale kilku czy kilkunastu?
A to zależy, jak szeroko pójdziemy, bo my mówimy dzisiaj o energii elektrycznej, drugim krokiem będzie gaz i to może być kilkanaście miliardów. Ja tu też oczekuję od rządzących wsparcia pod względem analizy tego problemu. Pytanie, ile firm by z tego skorzystało? To jest oczywiście proces wymagający zaangażowania aparatu państwowego, które partie będące w opozycji do rządu oczywiście z naturalnej przyczyny nie mogą z niego korzystać, więc wezwanie do rządzących. Jak najszybciej wniosek do komisji, a analiza, my będziemy go popierać, będziemy też dążyć do tego, żeby Unia Europejska się do tego dołożyła. A jest prosty sposób, żeby się Unia w pierwszej kolejności dołożyła, przestrzegać prawa europejskiego i nie będziemy mieli naliczanych kar ponad miliarda
już złotych. Ale wie pan, że nic z tego nie będzie, dopóki rządzi PiS, dlatego że PiS nie przyjmuje żadnych pomysłów, projektów od opozycji. To jest po prostu takie sobie opowiadanie.
No ale jeżeli mamy aspiracje do tego, żeby rządzić, to musimy dawać merytoryczną alternatywę. Jeżeli rządzący z niej dzisiaj nie skorzystają, to wyborca będzie miał świadomość. Okej, nie pomogli mi, mówię, jakbym był przedsiębiorcą, nie chcieli skorzystać nawet z rad, może tych, co nie rządzą, to dam szansę tym, którzy mają jakąś dla mnie propozycję. Więc dlatego my przedstawiamy propozycję dobrowolnego ZUS-u.
Rozumiem. Panie prezesie, nasz czas,
z rolnictwem,
nasz czas upłynął. Ja mogę tylko jeszcze... Przepraszam, że tak przerywam.
Tak.
Mam limit na przerywanie duży, ale Znaczy właśnie nie limit, tylko bana, ale, ale chciałam powiedzieć, że bardzo twarzowy jest pana nowy imaż z brodą. Wszystkim
dzięki,
się podoba.
Bardzo dziękuję.
I wszystkim, znaczy, nie wiem czy wszystkim, ale wszystkim różnym moim koleżankom. I na
bardzo
tym kończymy. Bardzo serdecznie
słowo.
Dziękuję.
Dzięki,
i do widzenia i do usłyszenia za tydzień.